Salon Artystyczny Radia Gdańsk.
Dziś w salonie zwiedzimy wystawę plakatów profesora Sławomira Witkowskiego oraz porozmawiamy o nowym numerze kwartalnika artystycznego Bliza i jego temacie głównym, którym jest znikanie. Iwona Borawska, witam i zapraszam. Jesteśmy w Galerii Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku przy Chlebnickiej. Na wystawie plakatów profesora Sławomira Witkowskiego, dziekana wydziału. I to są plakaty od 1985 roku do dziś, czyli od czasu, kiedy, dzień dobry Sławku.
Dzień dobry.
Byłeś jeszcze studentem, do dziś.
Dokładnie tak. Studia kończyłem w 1986 roku. Rzeczywiście w tej kolekcji, którą sobie wybrałem, jest plakat, który powstał w 1985 roku. I to taki dla mnie bardzo ważny plakat. Są takie trzy wilki wychodzące z kadru plakatu, wrzeszczące, atakujące widza. I to był taki znak rodzącej się nowej ekspresji. Znaczy nowych, dzikich, młodych wilków. Jest nawet ciekawa historia związana z tym plakatem, ponieważ to był ogłoszony konkurs przez rektora, profesora Stanisława Radwańskiego. I ja ten konkurs wygrałem tym plakatem, ale jak pan profesor zobaczył, co to jest, to powiedział, że nie ma mowy, że taki plakat nie zostanie wydrukowany. No i jeden z dydaktyków zaprojektował, nie będę mówił kto, no zupełnie nieodpowiadający duchowi ani atmosferze tamtych czasów.
Ani dziki, ani ekspresyjny.
Dokładnie tak. Ten plakat jest dla mnie bardzo ważny. On jakby tak ukonstytuował moją wewnętrzną wartość. Samemu sobie udowodniłem, że coś potrafię zrobić.
To był taki czas buntu, tak? Tworzenia nowego, buntowania się przeciwko temu, co było.
Tak, oczywiście. To też ciekawa historia, ponieważ my w tamtych latach, chociaż studiowaliśmy grafikę projektową, to wiedzieliśmy, że dla nas pracy nie ma, jako dla projektantów. Ponieważ rynek komercyjny nie istniał. Był przecież socjalizm i to jeszcze świeżo.
85 rok to jest taki smutny okres, prawda? Już daleko po Solidarności, a jeszcze sporo do 89.
Dokładnie tak, czyli opakowania zastępcze. Najogólniej rzecz biorąc, ci co nie wiedzą co to było, to mogą sprawdzić, wyszukać w internecie. No i my kończyliśmy studia, wiedząc, że za bardzo pracy nie mamy, mimo tego, że się uczyliśmy fachu projektanta. I bardzo sporo osób szło w tą stronę sztuki. I ja również skupiłem się i tam moją główną aktywnością okazała się właśnie grafika artystyczna, malarstwo. I tam się realizowałem w sposób pełny. No tak, ale jesteśmy na wystawie plakatu. Plakat to jest w ogóle fantastyczna dziedzina, fantastyczna specjalność, jeśli chodzi o grafikę projektową. Ponieważ przez wiele osób uważany jest za taki rodzaj, powiedziałbym, największego tajemniczenia w arkana projektowania związanego z budowaniem komunikatu, komunikatu wizualnego w tym momencie. No i te plakaty, które tutaj są, są z takich trzech przestrzeni. Jedna to jest taka przestrzeń dialogu ulicznego, ponieważ są plakaty, które wisiały na ulicy i musiały sobie radzić z konkurencją i z tym, co na ulicy się dzieje. Druga przestrzeń to jest, tak bym powiedział, przestrzeń galeryjna, takiej kameralnej formy kontaktu z widzem. I ostatnia to jest przestrzeń szuflady projektanta, czyli takiej, która jest cicha, intymna. Projekty są robione dla siebie samego. I tu są akurat takie plakaty najnowsze, wyeksponowane na jednej ze ścian. Plakaty do Macbetha i Otella Williama Szekspira.
I jeśli pozwolisz, ja wiem, że to trochę od końca w związku z tym, ale myślę, że też bardzo to będzie pouczające, ponieważ jak mówiłeś, są to prace do szuflady, takie własne, czyli mamy tutaj różne warianty, prawda? Jakiś obraz procesu twórczego, poszukiwania. Mnie najprościej by chyba było mówić, a przynajmniej na początku, o tych trzech projektach Otella, dlatego że za każdym razem mamy serce, w środku bardzo organiczne, z prawej strony jakby wydrapane w murze, z lewej takie grzeczne. Wszystko jest w podobnych kolorach, dominuje czerwień, tutaj trochę czerni. Ale powiedz mi, jak ty byś na przykład, nie wiem, swojemu studentowi objaśniał, jakie tu są rozwiązania, co jest siłą, a co słabością któregoś?
Jeśli chodzi o projektowanie dla kultury, to jest to trochę inny rodzaj myślenia, często metaforycznego, a inaczej projektujemy dla klienta komercyjnego, ale odpowiadam ci na zadane pytanie. Otóż i w Macbecie, i w Otellu jest jeden pomysł. Przy Macbecie jest to kwestia korony, która zaślepia człowieka.
Zasłania oczy, jest jakby dokładnie niżej umieszczona i przez to Macbeth jest ślepy.
Tak. Macbeth, czy nie Macbeth? Czyli rządza władzy oślepia i pozbawia króla możliwości oceny rzeczywistości. Wszystko jest podporządkowane władzy. Jeżeli chodzi o Otella z kolei, to tutaj skupiłem się na tym wątku niszczącej zazdrości, ponieważ to właśnie zazdrość niczym rdza zniszczyła relacje Otella i Desdemony. Na skutek fałszywych podszeptów albo Iago, Otello no, doprowadził do morderstwa, czyli rdza niszcząca uczucie, ta rdza zazdrości, jest tutaj głównym przesłaniem, czy tym nośnikiem informacji. I teraz ja tu pokazuję jeden pomysł realizowany kilkoma metodami, czyli używamy różnych środków formalnych, dzięki którym można uzyskiwać przeróżne efekty. Nastroje. To chyba jest właściwie ta odpowiedź, wiesz, że to jest to ta lekcja czy nauka dla studentów, że szukając odpowiednich związków wizualnych, związków frazeologicznych, tak bym to powiedział, bo to jest tworzenie nowej frazeologii obrazu, no bo kto by pomyślał o rdzewiejące serce, prawda? No tutaj tworzymy świeżą opowieść, świeży komunikat, zaskakujący komunikat. I tą ideę można pokazać co najmniej kilkoma środkami. Ja to właśnie próbuję pokazać. Tak samo jest z Macbethem. Tak? Mamy środki, które nawiązują do szablonu ulicznej wlepki. Mamy formę rysunku bardzo takiego, powiedziałbym, rzeźbiarskiego, budującego formę. I mamy też ekspresję pędzla, która też oddaje ten charakter tego, przynajmniej według mnie. Do tego oczywiście dochodzi relacja z typografią, z literą, budowanie napięcia między ilustracją a literą, która często uzupełnia opowieść i budując jej charakter i nastrój.
Przyjrzyjmy się przez chwilę innym, nie wszystkim, ale niektórym plakatom teatralnym związanym, bo ty współpracowałeś z teatrami, z Teatrem Ekspresji, z miniaturą, tak, z Teatrem Miejskim w Gdyni, między innymi. Tutaj jest na przykład plakat Miasta Mężczyzn z Teatru Ekspresji Wojciecha Misiury.
Tak, lubię bardzo ten plakat. Z Wojtkiem się pracowało niełatwo. Wojtek, pozdrawiam go serdecznie, jeżeli będzie słuchał tej audycji. Wojtek był takim typowym tyranem, autokratą. No, wszystko musiało być zgodnie z tym, co on sobie wymyślił. Ale mi udawało się od czasu do czasu przemycić albo przekonać go do moich pomysłów. I tutaj na tym plakacie Państwo widzą taki las męskich, pięknych nóg. Ta sesja fotograficzna miała miejsce na plaży pod molem w Sopocie. I ja właśnie powiedziałem Wojtkowi, że ja sobie tak wyobrażam to miasto mężczyzn, już pomijam samą istotę sztuki, ale pod względem takiego sygnału wizualnego, bodźca wizualnego, wydawało mi się, że taki gąszcz męskich nóg może być niezwykle atrakcyjny i pociągający w tej swojej, tej dalszej interpretacji, prawda? I Wojtek się zgodził na to, na ten pomysł. Dodatkowo jeszcze miałem taką metodę pracy z Wojtkiem. Otóż często świadomie, w pełni świadomie, dokonywałem takiej przesady kompozycyjnej. Na przykład umieszczałem literę w nieodpowiednim miejscu i Wojtek wtedy mówi: o nie, to, tak nie może być. Przesuwamy to tutaj, w to miejsce. Ja mówię: Wojtku, doskonały pomysł. No po prostu, wybacz, nie zauważyłem.
To jak gra z cenzorem, tak? Coś podsuwasz, żeby ocalić to, co ważne.
Dokładnie tak, bo Wojtek był swoistym cenzorem. I dzięki temu wilk syty i owca cała, udawało mi się przeforsować pomysł i obaj byliśmy zadowoleni. Tak to jest. Do bardzo wielu plakatów mogę...
Takie historie poopowiadać.
Historie. Tak? Na przykład do Requiem, to jest w miarę świeży plakat. Projektowałem go dla polskiego chóru kameralnego, prowadzonego przez Jana Łukaszewskiego. Przedstawiłem kilka projektów, no i został wybrany dobry, oparty na fotografii, też mojego autorstwa, ale ja byłem w sumie nieszczęśliwy, że ten akurat został wybrany. I pomyślałem sobie, że na wystawie pokażę wersję, którą ja bym wybrał i zaakceptował. I ta wersja jest oparta na układzie samej litery, typografii. Słowo Requiem podzielone na dwie części. Litera M jest zastąpiona fragmentem węzła drutu kolczastego, ponieważ ten plakat dotyczył, to jest Requiem skomponowane przez Pawła Łukaszewskiego w 80. rocznicę męczeńskiej śmierci świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Także to takich właśnie historii, które są związane bezpośrednio z relacją z klientem, można by wiele snuć.
Dobrze, mamy tu klienta, niejakiego Piotra Witkowskiego, który był reżyserem spektaklu i też tutaj... Też grał Getsemani.
Tak.
Jakim klientem jest syn? Młody wtedy. Dalej młody, ale zaczynający.
Tak, rzeczywiście był bardzo młody. On jeszcze był chyba na ostatnim roku studiów i postanowił zmierzyć się z zadaniem reżyserowania sztuki. Nie wiem, czy to nie było też jakimś wymogiem w procesie dydaktycznym, że aktorzy musieli coś zrobić. No i Piotr powiedział mi, że będzie reżyserował Getsemani Davida Hera. To jest opowieść o angielskiej premier, która przechodzi swoistą metamorfozę na skutek różnego rodzaju wydarzeń polityczno-obyczajowych. I ja tutaj przedstawiłem jakby taki profil aktorki, która grała główną rolę w takiej potrójnej ekspozycji. Pierwsza to jest taka zwykła twarz normalnej kobiety, środkowa twarz, która na skutek uwikłań politycznych przeżywa bardzo mocny dramat, duże emocje i na skutek tych emocji ta osoba staje się zimną, bezwzględną polityczką. I to tutaj to jest taka historia, jeśli chodzi o treść. Natomiast Piotr jako klient był doskonałym, ponieważ doszedł do wniosku, że tutaj po mojej stronie leży ten ciężar udźwignięcia jakości informacji, która by przekazana przy pomocy plakatu. Także nie miałem z nim żadnych problemów.
No tutaj też jest gra z flagą, prawda?
Tak, to jest cała ta... Polecam, można przeczytać ten dramat. Interesujący, to tak generalnie rzecz biorąc historia, jak polityka odbiera czystość ducha i zmusza do podejmowania kontrowersyjnych decyzji, które niekoniecznie są etyczne.
Są plakaty z Festiwalu Zdarzenia. imienia Józefa Szajny, to już sam patron zobowiązuje, prawda?
No tak, rzeczywiście tutaj miałem w miarę dobrą sytuację, ponieważ zleceniodawca Halina Kasjaniuk, wieloletnia dyrektorka tego i pomysłodawczyni tego festiwalu, no była taką moją promotorką od czasów właściwie, kiedy skończyłem studia. Dla niej projektowałem między innymi dla sceny Centrum Edukacji Teatralnej w Teatrze Wybrzeże plakat krzesła do UNESCO, pragmatystów Witkacego. I Halina miała do mnie zaufanie i ma nadal, tak przynajmniej deklaruje. I w którymś tam momencie zaproponowała mi współpracę przy oprawie graficznej tego festiwalu, od plakatu przez wszystkie dodatkowe druki, zaproszenia, bilety. I na szczęście z Haliną, która jest też no jest po prostu humanistką, osobą niezwykle wrażliwą, ale rozumiejącą, jak ważna jest ta sfera oprawy wizualnej do wydarzeń kulturalnych, no ona mi dawała wolną rękę, chociaż nie powiem, chyba w dwóch przypadkach mieliśmy rozbieżne zdania i to ona w sumie wymusiła nade mnie pewne decyzje. I tak na przykład ten plakat do 12 zdarzeń, odrzuciła mi ten plakat, musiałem zrobić co innego, ale ja się z nim nie zgadzałem, w związku z tym teraz na wystawie pokazuję taki plakat, jaki ja bym chciał, żeby był. No i to jest też taka właśnie historia.
To trzeba po prostu sobie zobaczyć, nie będziemy opowiadać, prawda? Natomiast są tu też plakaty krzyczące. I to jest na przykład ten plakat. On krzyczy nie po angielsku, tak. No, ale też krzyczy samym obrazem.
Tak, no to jest rzeczywiście plakat społeczny, to moją intencją, i to jest mój plakat autorski. Intencją tego plakatu jest zaprotestowanie przeciwko neokolonializmowi Afryki. I tutaj jest taka dość może brutalna wizualizacja Afryki w formie utłuczonego kotletu schabowego. I podpis jest, jest to ulubiony kotlet białego człowieka, kotlet a la Afryka. Jest wielki, krótki protest. No, z wykrzyknikiem. No tak, to są te bardzo mocne bodźce, kojarzące się z przemocą, z wszystkim, co niesie za sobą tego rodzaju forma mięsa, przyprawionego, przygotowanego mięsa do tego, żeby je potem skonsumować.
I też taki tutaj właśnie inaczej, taki plakat mówiący, może nie krzyczący, understanding, ten dwa czołgi, no, jakoś no tak wygląda nawet aktualnie, chociaż to jest sowiecki i amerykański, bo tak mówią flagi.
No bo to plakat, można powiedzieć, trochę profetyczny. Mam nadzieję, że się spełni, że dojdzie do porozumienia. To prawda, między Zachodem a Wschodem, tak to traktuję. To w ogóle plakat powstał też w latach 80. i ta ściana, na którą patrzymy, to są plakaty właśnie z lat 80. Obok niego wisi mój plakat Liberatorst, wyróżniony w 1988 roku na Międzynarodowym Biennale Plakatu w Warszawie. Ale zaraz do niego wrócimy, jeżeli będziesz chciała. Jeśli chodzi o czołgi, no to jest taki pacyfistyczny plakat, ponieważ przedstawia dwa czołgi stojące naprzeciw siebie. Pacyfizm polega na tym, że mają lufy skierowane do środka, a więc z wrogości przechodzimy do porozumienia. Chowamy swoje agresywne zamiary i mówimy stop, starczy, musimy się porozumieć, musimy razem żyć. Tak, i to jest właśnie to przesłanie.
To faktycznie na zakończenie poproszę o legendę plakatu Liberators.
Liberator, bardzo lubię ten plakat, 1988 rok, przedstawia pędzący czarny dyplomatyczny samochód, słynną czarną Wołgę. Dzisiejsza młodzież nie wie, co to było, ale wtedy, kiedy ty i ja byliśmy młodymi ludźmi albo jeszcze młodszymi, czyli dziećmi, funkcjonowało pojęcie czarnej wołgi, która przyjeżdża i zabiera dzieci. Oczywiście czarna wołga była synonimem sowieckiej dyplomacji. A więc przyjeżdżali i mówili, co ma być, jak ma być, jak mamy żyć, jakie wartości wyznawać. I tutaj dokładnie uważam, że ten plakat idealnie oddaje charakter dzisiejszych czasów, a dokładnie napaści Putina na Ukrainę, ponieważ on w imię, albo inaczej, tworząc straszliwe kłamstwa mówiące o tym, że musi wyzwolić obwód ługański i charkowski, napadł na Ukrainę, w bestialski sposób ją niszczy, zabijając dzieci, kobiety, żołnierzy, niszcząc całą tkankę tego kraju. I plakat przedstawia pędzący samochód z czerwonymi dyplomatycznymi chorągiewkami, ze zderzakiem, na którym są plamy rozbryzganej krwi. A więc ten pęd dyplomatyczny, pęd do przodu, nie zważając na ofiary, które potrąca, które zabija, w dyplomacji oficjalnie mówi, że niesie wolność i sprawiedliwość. Tak, no, ten plakat chciałbym, żeby raczej stało się to, co jest widoczne obok, na obok, czyli Witaj Wolności, gdzie idzie taka postać, sylwetka człowieka, z której wysypują się kolorowe, radosne figurki ludzi, mówiące o różnorodności, o wolności. Mam nadzieję, że to już niedługo będzie, tak się stanie na Ukrainie również.
Bardzo Ci dziękuję za to autorskie oprowadzenie. Wystawa będzie czynna do 11 kwietnia, tak?
Tak, do 11 kwietnia. Zapraszam bardzo serdecznie. Wystawa jest czynna właściwie tak, jak Wydział Grafiki jest czynny, czyli mniej więcej od 9 do godziny 20. Zapraszam.
Galeria Wydziału Grafiki przy Chlebnickiej, wystawa plakatów profesora Sławomira Witkowskiego.
Salon Artystyczny Radia Gdańsk.
Ukazał się nowy numer kwartalnika artystycznego Bliza. Temat numeru: znikanie. I porozmawiamy o jego zawartości z redaktorami. Piotr Milaty, witam serdecznie.
Dzień dobry Państwu.
Wojciech Boros.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Przypomnę, że redaktorem naczelnym kwartalnika jest Paweł Chile, sekretarzem redakcji Adam Kamiński, Piotr Milaty odpowiada za esej, Wojciech Boros za poezję. Porozmawiamy o znikaniu. Zaczyna ten numer, otwiera tekst właśnie Piotra Milatiego o zanikaniu, ja wiem, zwyczaju, tradycji, korespondencji na papierze, listów. A kończy ten numer tekst o znikaniu ludzi w korespondencji wirtualnej, więc i to, co było, i to, co będzie, znika. Ale to znikanie zwyczaju, tradycji, nie wiem, nawyku pisania listów na papierze, to jest jeden z elementów, jeden z objawów chyba znikania pewnego świata, prawda, z którym się żegnamy.
Tak, świata, który trwał właściwie od zawsze, przez tysiące lat istniała korespondencja, która posługiwała się takimi samymi środkami w zasadzie. Kiedyś to może były nawet gliniane tabliczki i rylec, później papier, ale generalnie chodziło zawsze o to samo. I dopiero od niedawna mamy do czynienia z zupełnie innym medium, które też zmieniło charakter relacji w ogóle między ludźmi. I ten zwyczaj pisania listów, a w tym momencie też uzewnętrzniania w ogóle jakiejś części naszego ja, które ujawniało się dokładnie w ogóle dzięki pisaniu listów, ono też zniknęło. Ono też właściwie nie ma już takiej możliwości dojścia do głosu, bo jednak korespondencja drogą elektroniczną rządzi się zupełnie innymi prawami i to jednak nie jest to samo.
Inny jest to kontakt zupełnie. Po pierwsze natychmiastowy, po drugie mniej osobisty, bo nie ma tego kontaktu z papierem, charakteru pisma, prawda? Tego, po czym możemy poznać chociażby w jakim stanie psychicznym czy fizycznym jest nasz stały korespondent. Ja sama po sobie widzę, kiedy jestem w jakim stanie, bo inaczej piszę ręcznie.
Tak, właśnie znika taki fizyczny wymiar kontaktu, takim jakim była korespondencja. Bardzo w ogóle ważne w ogóle dla nas, kiedy żeśmy otrzymywali listy, że można było ich dotknąć, że one miały swój zapach. W środku mieliśmy czyjeś pismo, czyli właśnie taką ekspresję ja drugiej osoby, której żeśmy do tej pory nie znali, jeżeli żeśmy już wcześniej nie widzieli tego charakteru pisma. Także to było zawsze zaskoczeniem dla mnie, w ogóle, jaki ktoś ma charakter pisma, bo to odsłaniało jakąś ukrytą, nieznaną prawdę o nim. I to znika, prawda? To już właśnie się nie dowiemy w zasadzie nic na ten temat. Taka w ogóle przyjemność też oczekiwania w ogóle na list. Właśnie te wszystkie rzeczy, które towarzyszyły korespondencji, to, że faktycznie znaleźliśmy w skrzynce pocztowej. No, nigdy nie zapomnimy w ogóle tych radości. Jednak znaleźć list w skrzynce mailowej, elektronicznej poczty, jest znowu w ogóle czymś zupełnie innym. No, siłą rzeczy w ogóle te listy stały się krótsze, te elektroniczne. W ogóle jeżeli one istnieją, bo w ogóle one też zanikają bardzo szybko na rzecz w ogóle takich bardzo krótkich tylko informacji. Bo to jednak jest wysiłek, prawda? Napisać do kogoś list i naturalna jest taka zasada, że optymalizuje się wysiłek i to, co wymaga czasu i jakiegoś nakładu pracy, musi zniknąć na rzecz uproszczenia. No więc faktycznie pewne rzeczy, które w nas istnieją, no już nigdy nie dojdą do głosu. Nigdy z nas nie zostaną wydobyte z tego powodu, że ta korespondencja taka tradycyjna znika.
No i nie pozostaną po nas, czy też po wielkich naszych czasów, prawda? Korespondencja, listy, jakieś osobiste, sentymentalne, czy właśnie ważne z innych powodów, zawiązane gdzieś wstążeczką, wciśnięte do szuflady, odnalezione po latach, nie ma po prostu.
Tak, raczej się nie można spodziewać, że gdzieś tam będziemy odszukiwali na jakichś serwerach listów, które były pisane przez naszych przodków, rodziców. No więc faktycznie znika też w związku z tym rodzaj takiej więzi międzypokoleniowej, która opierała się bardzo często w ogóle właśnie na takich odnalezionych pamiątkach w ogóle rodzinnych, między innymi korespondencji.
To jest ten tekst, który otwiera numer właśnie. Pisz na Berdyczów @mail.com. Natomiast o znikaniu tekstów jest wiele. Czytamy o tym, że znika folklor na przykład, że znikają ludzie, umierają, znika pamięć o ludziach, prawda? Znikają nasze wspomnienia. Czasem znika świadomość, znika pamięć. Jest tekst o tym, że zniknął gdzieś thriller erotyczny na przykład. Jest tekst o tym, że znikają płyty i to nie tylko te winylowe, ale też i płyty CD, a nawet sama koncepcja albumu muzycznego. Znika wiele rzeczy. Wojtku, czy jest coś w życiu poety albo w poezji, albo coś, co tobie znika, czy zniknęło?
No mi przede wszystkim od jakiegoś czasu dość systematycznie, na szczęście nie gwałtownie, znikają włosy. I do tego mam taki stosunek dość taki, no wolałbym ich mieć więcej, mam ich nieco mniej. Ale jeżeli chodzi o poetycką część blizy, to myślę, że tutaj takim fajnym aspektem mówiącym coś o znikaniu w poezji będą na przykład wiersze Maćka Frońskiego, które są wierszami rymowanymi, które są wierszami takimi troszeczkę akuratnymi, osadzonymi w jakiejś danej sytuacji dość takiej bieżącej. I myślę, że na przykład taki typ poezji znika.
Dowcipnymi też są, prawda?
Tak, dowcipnymi, że to są wiersze takie typowo, może nie są poezją taką jakąś, no tak jak właśnie wspomniałaś, dostojną, jakąś wielką, potężną, ale właśnie taką poezją ulotną, której chyba też jest coraz mniej, chociaż może to gdzieś się przenosi w jakieś inne dziedziny naszego życia i być może ona tam też się gdzieś pojawia. ale rzeczywiście poważni poeci i poważne poetki raczej niechętnie sięgają po ten rodzaj pisania o świecie.
A ty te wiersze zamieściłeś w Blizie, bo? Bo autor świetny? Bo akurat uważasz, że to nie powinno...
A bo pomyślałem sobie właśnie, że jest to taka lekko retropoezja w pewnym sensie, że właśnie jest to coś, czego być może za chwilę nie będzie i co jest bardzo rzadko, moim zdaniem, obecne w ogóle w poważnych kwartalnikach literackich. To się zdarza w jakichś takich publikacjach, które są uznawane może za nieco mniej poważne, a takie rzeczywiście poważne pisma literackie raczej się nie pochylają nad takimi tekstami. Poeci są z zasady smutni, znaczy może nie są smutni, wiersze są smutne. Chociaż eseiści i eseistki też, te eseje, które tutaj mamy pomieszczone w Blizie,
raczej tak,
też nie napawają optymizmem. Aczkolwiek ja tam się doszukuję różnych takich ciekawych rzeczy, bo na przykład jeżeli chodzi o taką korespondencję internetową, no to gwarantuję Państwu, że oczekiwanie na maila czasami albo na jedno zdanie z Messengera, jak się ma 20 lat, jest porównywalne z tym, co ja odczuwałem czekając na list.
To jest w ogóle tak samo jak z telefonami komórkowymi. Znaczy mamy możliwość natychmiastowego kontaktu. Jeżeli nie odzywa się ktoś, kto ma telefon, to my go już widzimy w karetce pogotowia albo...
Albo podejrzewamy go wręcz jakieś takie...
Normalnie byśmy czekali, aż się odezwie. Dokładnie. Jeżeli ktoś nie odpowiada na ważnego naszym zdaniem maila natychmiast, to już jest nerw straszny, prawda? Nie, że listonosz zabłądził albo może się zastanawia i pisze. Ale jest tu taki tekst, właściwie rozmowa z Maciejem Moskwą, Krystyny Wejer-Sitkiewicz. I chciałam zacytować to, co Maciej Moskwa mówi. Cała rozmowa dotyczy później w znacznym stopniu tego, co się działo czas jakiś temu na granicy z Białorusią. Teraz czasy są jeszcze znowu, jeszcze straszniej inne.
Cały czas się dzieje.
Tak, tam też doszły nowe traumy i nowe zdarzenia. Natomiast to, co Maciej Moskwa właśnie odpowiada na pytanie, co znika. Spokój. Kończy się we mnie myślenie o rozwoju. Czas na zwijanie, oszczędzanie, na przykład planety. Dwie dekady temu myśl o podróżowaniu determinowała moje życie. Bez cienia wahania wyjeżdżałem, chłonąłem świat. Mój pęd do podróżowania jakby zanika, a przynajmniej towarzyszy mi coraz więcej wątpliwości. Zanika we mnie ślepe dążenie do dobrobytu. I tak dalej, i tak dalej. No tu wojna, konflikt, ale myślę, że w ogóle zanika bioróżnorodność planety. Staramy się nie tworzyć, a naprawiać, prawda? Wszystko to, co się dzieje wokół, jednocześnie ten zanik spokoju, bardzo dramatyczny.
No bo chyba jest takie, że to jest to napięcie w świecie ogólnej, tej ilość informacji po prostu, którą my mamy do przetworzenia i która musi rzeczywiście błyskawicznie zniknąć z nas, bo gdybyśmy z tym zostali, to pewnie byśmy oszaleli. To jest zupełnie nieporównywalne z tym, co było, nie wiem, 50 lat temu na przykład, nie? Z tym, co nawet przyswajali nasi rodzice 30-40 lat temu. To są zupełnie niesamowite ilości informacji. Mhm. I być może znikanie jest po prostu częścią ludzkiego życia, bo od momentu, w którym się pojawiamy tutaj, to tak naprawdę rozpoczyna się nasze znikanie w jakimś stopniu.
Ale to jednak, co jakiś czas są czasy szczególne i teraz też są szczególne. Ja myślę, że zniknięcie World Trade Center było takim zniknięciem, które dużo... Teraz znikają miasta, znikają ludzie. I jak mówię, znika nasze poczucie, bezpieczeństwa, jakiegoś ładu, w którym jednak żyliśmy przez jakiś czas.
Tak, jeszcze wszyscy pamiętamy w ogóle taki optymizm powszechny, na bazie którego wymyślono taką ideę, że historia się skończyła. To znaczy, że faktycznie już w zasadzie nie możemy się spodziewać żadnych kataklizmów, bo ludzkość jednak będzie racjonalnie dążyła do tego, do rozwijania tego, co już sobie wypracowała. I nagle nie ma z tego w ogóle śladu po tym, prawda, żeśmy wrócili w ogóle do takich nastrojów katastroficznych w ogóle, które stały się właściwie powszechne. No więc faktycznie to jest jakby zupełnie inna psychologiczna rzeczywistość, w której żeśmy się znaleźli. Niewiele trzeba było, żeby do tego doprowadzić.
Jest tutaj tekst Mieczysława Abramowicza, to jest proza. Opowieść o psie, o sznaucerze miniaturowym, sobie wypisałam, bo nie znam się na rasach i bym nie zapamiętała, o imieniu Szlups, który stał się ulubieńcem pewnej rodziny żydowskiej w Langfur. Czyli jest to opowieść oczywiście o tamtych czasach, o wojnie i tak dalej, z punktu widzenia tego właśnie psa bardzo dramatyczna. No i znowu czytamy to teraz jakby trochę inaczej, prawda? Przeznaczamy, nie wiem jak wy, ale ja tam, jakieś kontenery, żeby zwierzęta z Ukrainy przewozić. Wiemy, że to się teraz dzieje, prawda? Że tam też jest tego rodzaju dramatyczna sytuacja. Jeszcze miesiąc temu inaczej bym ten tekst czytała. Jako historyczną opowieść, kolejną opowieść historyczną Mieczysława Abramowicza.
Tak, to wszystko się znowu uaktualniło. To, co wcześniej było przedmiotem jakiegoś przeszłości w zasadzie, wydawało się tylko historycznej. No ale faktycznie ten wątek ratowania życia zwierząt jest jakoś mocno obecny w ogóle w tych relacjach z Ukrainy, co jest też, no pokazuje jednak, że oprócz znikania jednak coś nowego się rodzi, że wcześniej to było nie do pomyślenia, żeby przy okazji relacji z wojny jakakolwiek zmianka dotyczyła losu też zwierząt. Mhm. Teraz co jakiś czas słyszymy o ewakuowanych stamtąd azylach, o ludziach, którzy właśnie nie mogą pozostawić swoich zwierząt i zostają na miejscu, albo je właśnie przewożą tutaj. Mhm. Więc właśnie to jest, można powiedzieć, taki optymistyczny w ogóle element tego wszystkiego. Znaczy, to pokazuje, że faktycznie ta wrażliwość ludzka się sublimuje. Ja pamiętam, jeździłem na Ukrainę jeszcze jakieś 10 lat temu, to wydawałoby się, wszystkim to się rzucało w oczy, to w ogóle masa bezdomnych psów na ulicach, wyrzuconych z domu, że to było, to one tworzyły w ogóle takie stada całe. Mhm. Wydawało się wtedy, że to jest społeczeństwo faktycznie, w którym okrutnie się traktuje zwierzęta, bo ogólnie źle się traktuje ludzi. I to się nagle wydaje zmieniło w ogóle w ciągu krótkiego czasu. Więc ten aspekt tej wojny w ogóle dla mnie jest taki nieoczekiwany zupełnie.
Znikanie to też znikanie nas samych, prawda? Całe życie znikamy. I tutaj jest taki tekst na przykład o Wojciechu Prażmowskim, o jego pracach, fotografiach. On właśnie w jakiś tam sposób uchwycił znikanie pokoleń, ludzi, przodków, matki, domu, prawda? I tak sobie teraz patrzę znowu na Wojtka Borosa, pomyślałam, że poezja jest w jakiś sposób takie, jak to Prażmowski uchwycił w fotografiach i w tych swoich kolażach, takim trochę zapisem, prawda? Tego, co znika, nas, którzy znikamy. W ogóle no, jakimś takim, ja wiem, próbą uchwycenia chyba czegoś bardzo
tak,
ważnego.
W dużym stopniu jest pewnie próbą zapisu danej chwili, chociaż czasami powinna być może bardziej taka analityczna i odpowiadająca za jakby większe całości, ale rzeczywiście w poezji jest też to coś, co po jakimś czasie robi z niej taką rzecz, że ona wymaga na przykład przypisów licznych, tak, że powołujemy się na jakieś, nie wiem, opakowanie ciastek albo, nie wiem, na typ telewizora, cokolwiek, co w nas gdzieś zostaje, gdzieś się wbija. I że to już na przykład nawet z perspektywy, nie wiem, na przykład moich wierszy czy wierszy jakichś innych poetów sprzed 20 lat, jakieś pojedyncze rzeczy są całkowicie już niezrozumiałe. I myślę, że to też jest takie właśnie ciekawe, że dla samych autorów też i autorek jest to rodzaj wglądu w ten moment, w którym dany tekst powstawał. Chociaż oczywiście jest tam też jakiś rodzaj kreacji, więc też nie czarujmy się, że poezja jest taka jeden do jednego jak fotografia. Acz fotografia też jest kreacyjną bardzo sztuką i też można nawet, nie wiem, no Boże, ty mój, no, na wojnie można ludzi odpowiednio ustawić, żeby zrobić bardziej dramatyczne zdjęcie.
No tu Prażmowski właśnie tworzy takie, no i kolaże, prawda, jakieś takie instalacje fotograficzne, ale jest też film tutaj omawiany, bardzo ważny film, Zabij to i wyjedź z tego miasta, Mariusza Wilczyńskiego, który też jest takim zapisem siebie samego, prawda, i świata z przeszłości, aktorów, którzy już nie żyją, ludzi, matki, ale też nalepy, prawda. I to jest też takie, no, tworzenie, które jest zapisem tego świata, który chce się, ja wiem, czy chce się, no, on w jakiś sposób tam zostaje, prawda, jeśli to jest taka osobista, intymna opowieść.
Tak, bo to chyba bardzo ciężko w ogóle w jakiejkolwiek ze sztuk zapisać takie właśnie znikanie, bo tak naprawdę, gdy cokolwiek by się chciało stworzyć, co miałoby być pełnym opisem, to jest od razu skazane na porażkę, bo każda nitka ciągnie kolejnych 5 nitek i po prostu, jeżeli napiszesz o zupie, to powinieneś napisać o autobusie, jeżeli napiszesz o autobusie, to musisz napisać o Iwonie. Potem i po prostu robi się z tego taka niewyobrażalna rzecz, że jednak nawet to opisując znikanie w jakimkolwiek stopniu nasze czy innych osób, decydujemy się na wybór pewnej opowieści. I myślę, że właśnie ta narracja w znikaniu jest właśnie najciekawsza, że ta sama opowieść o znikaniu przez te same osoby siedzące w tym samym pokoju zostanie opowiedziana na kilka różnych sposobów i to jest chyba bardzo fajne.
To Kasia Szurko pisze, tam gdzie w ziemi rosną widelce, taki tekścik, tekst, no,
tak.
O babci, prawda? I tam mrówki na schodach są w jakiś sposób dla niej śladem tamtego świata. Babci, która przypalała wszystkie potrawy domu, który miał...
Tak, właśnie tutaj żeśmy dopuścili cegłami. Jeszcze takie bardzo osobiste, indywidualne wypowiedzi, które wychodzą jakby poza taką konwencję eseistyki w ogóle opartej w ogóle na jakichś dziełach sztuki. To faktycznie jest prywatne wspomnienie osoby, która chciała się podzielić właśnie swoim osobistym doświadczeniem znikania domu, które kiedyś było dla niej ważne, osób, które były ważne i faktycznie taki tekst tutaj się też znalazł, jest bardzo tutaj przejmujący. Na pewno warto w ogóle na niego zwrócić uwagę.
Trochę mnie też, bo przyznaję, że nie wiedziałam o tym, zaciekawiło, bo to trzeba by tak powiedzieć, zjawisko hikimori, tak? To są ludzie, którzy znikają, że tak powiem, ze świata, zanurzają się w świecie wirtualnym na wiele lat, czy dekad wręcz, odcinając się zupełnie od życia, tak byśmy powiedzieli.
No właśnie, to są te wszystkie patologie w ogóle, które świat wirtualny umożliwia. Wcześniej.
Nie wiem, czy do końca patologię. Być może dla niektórych osób to jest jakiś taki, wiesz Piotrze, tak sobie myślę, że to może być wybór taki... No są ludzie, którzy są ekstrawertykami, introwertykami, są ludzie, którzy mają problem z tym, żeby w świecie egzystować na jakichś normalnych w miarę warunkach. Więc być może dla nich taka kapsuła w postaci własnego pokoju, z którego właściwie mogą zrobić wszystko w tej chwili, no bo tak to wygląda. Być może jest dla nich kapsułą, która ich przenosi w lepszy świat. Więc być może to ich znikanie w pewnym sensie jest jakimś nowym pojawianiem się. I też o tym też warto myśleć. Myślę sobie, że to ma jakiś potencjał. No, aczkolwiek większość ludzi na pewno wybierze spacer albo spotkanie z przyjaciółmi jednak w realu.
Ale ten numer naprawdę bardzo, wydaje mi się, trafnie punktuje to, jak się zmienia nasza rzeczywistość.
Tak, tak myślę, że też jak państwo zobaczą kiedyś blizę sobie na półce w jakimś sklepie, tudzież z prasą, to proszę się nie bać, bo to ma co prawda 250 stron, ale na przykład tutaj dział eseju i Piotr ma dość nowoczesne podejście do eseju i myślę, że właśnie esej w takim wydaniu nieco bardziej może oderwanym od bardzo poważnych dzieł sztuki albo wielkich filmów, czasami takie rozważania trochę na pograniczu prywatności, one mogą być bardzo ciekawe i naprawdę to, że coś ma 10 stron, to wcale nie oznacza, że tego się nie da przeczytać i tym bardziej zapraszamy do czytania takich właśnie.
Da się naprawdę z wielką przyjemnością, ale ponieważ wspomniałeś tylko o jednym z poetów, których zaprosiłeś do tego numeru, może powiesz chociaż, jeśli chcesz, jedno
dobrze,
zdanie.
Jest jeszcze Dawid Majer, nasz poeta emigrant, który obecnie przebywa w Walii z ciekawymi dwoma obszernymi tekstami. Jest debiutujący na łamach blizy zestawem wierszy Michał Kurowski, któryś dość długo się wahał i z którym jako redaktor miałem tam takie swoje osobiste historie typu, że po trzecim razie powiedziałem: Michał, to jak tam będziesz kiedyś chciał, to mi przyślij, jak nie będziesz, to ja, bo ja już nie będę cię pytał po raz kolejny, bo to już nie ma sensu. Także redaktorzy działów poezji też mają swoją ograniczoną możliwość jakąś tam oczekiwania. I jest też już uznany poeta z kilkoma, nawet właściwie chyba kilkunastoma już książkami różnego typu na koncie. Olgierd Dziechciarz, także jest z czego wybierać. Są sami panowie, ale bliza o parytet dba w różnych zakresach, także w przyszłym numerze najprawdopodobniej wszystko wskazuje na to, że w dziale poetyckim pojawią się praktyczne same panie, także.
No, jest też tekst Magdaleny Skrzypczak o tym, że panie wkroczyły do sztuki szturmem, że tak powiem, i że wniosły zupełnie nową jakość i że zanikanie starego paradygmatu jest tutaj akurat zjawiskiem pozytywnym i niosącym nadzieję, ponieważ panie tworzą rzeczy nowe i niezwykłe. Cały tekst na ten temat.
Tak, bardzo dobry tekst, który się kończy takim memento pod adresem mężczyzn, którzy właśnie tym paniom już są do niczego niepotrzebni.
Nie wiem, myślę, że tam ludzie się sobie przydadzą do końca, bo to jednak jakieś tam ma zalety przebywanie z ludźmi, którzy nieco inaczej myślą, chociażby z jakichś takich innych powodów, więc ja tak źle bym tego aż nie widział, aczkolwiek dobrze, że kobiety mocno weszły bardziej teraz w sztukę i w poezję na przykład coraz częściej, że coraz częściej podkreślają swoją odrębność i niezależność, bo myślę, że to tylko i wyłącznie dobrze nam zrobi wszystkim jako ludziom.
A coś jeszcze, czego nie zauważyłam w prozie ważnego?
Ja bym jeszcze zwrócił uwagę na dla mnie w ogóle wspaniały tekst Marka Widroda dotyczący angielskiego malarza Turnera. On wprawdzie nie został napisany w ogóle jako tekst o znikaniu, ale właśnie samo malarstwo Turnera jest malarstwem dotyczącym znikania. Właśnie te wspaniałe obrazy przecierających się, wyłaniających się gdzieś tam z mgły, z nicości przedmiotów, statków, jakichś figur. To jest właśnie esencja, na dobrą sprawę, tego, co można nazwać znikaniem w malarstwie. Doskonały tekst, wszystkim polecam, bardzo erudycyjny w ogóle, który...
Ale czyta się jak kryminał, bo tak. To jest rzeczywiście burzliwy życiorys, zresztą zaczyna się od tego, jak go królowa spostponowała, że się w ogóle do niczego
tak,
że jego
okropne malarstwo.
Nie nadają, tak, królowa Wiktoria orzekła.
Kłopoty z wzrokiem
tak.
Mu przypisywano. No w tej chwili faktycznie doceniamy to i mało jest, który malarz XIX wieku, który sprawia taką przyjemność właśnie zmysłowi wzroku, jak Turner.
A kończy się to wszystko rzeczywiście zniknięciem, czyli tak zwanym ghostingiem.
Tak.
Sposobem na to, jak kogoś zniknąć.
Nowym
wirtualnie.
Sposobem traktowania w ogóle swoich...
Wirtualnych znajomości.
Wirtualnych znajomości, kiedy faktycznie po prostu, kiedy nie chce się kontynuować bez słowa, wyjaśnienia, po prostu zrywa się kontakt. No co faktycznie jest dość brutalną formą.
Tak, ten aspekt jest
chyba
rzeczywiście dość
prawda?
Męczący.
Bo to tak jakby
i...
ktoś tak specjalnie robi.
To właśnie myślę, że wynika po prostu z zwykłego tchórzostwa.
Albo.
Albo z wygody, wiesz.
No, no, bo tylko tak, z wygody, żeby po prostu ktoś nie chce się konfrontować z tą sytuacją, jaką jest po prostu wytłumaczenie, że no, już nie mam ochoty na dalszy kontakt. Najłatwiej jest w taki sposób to zrobić. To są nawyki w ogóle tak naprawdę konsumenckie. To znaczy, że w ogóle w taki sam sposób się zachowujemy wobec jakichś akwizytorów, którzy do nas dzwonią i czegoś chcą, o wiele łatwiej niż tłumaczenie, z jakiego powodu się czegoś nie chce, po prostu wyłączyć telefon w tym momencie, przerwać połączenie i mamy spokój. Więc nauczyliśmy się tego chyba w ogóle na tym polu.
Ale my nie dlatego skończymy teraz rozmowę. Przeciwnie. Po prostu nasz czas się skończył, a my zachęcamy, naprawdę zapraszam serdecznie do lektury kwartalnik artystyczny Bliza, Znikanie. Fascynująca opowieść o naszych i nie tylko naszych czasach. Bardzo dziękuję. Piotr Milati.
Dziękuję bardzo.
Wojciech Boros.
Dziękuję.
Iwona Borawska. Audycję zrealizowali Julia Baranowska i Stefan Kociuk.